Witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. Cieszę się, że Was wszystkich widzę. I chciałbym dzisiaj głosić do Was słowo, które będzie kontynuacją tego, co zaczął pastor Tomasz, czyli będzie ono dotyczyło pierwszego i drugiego przykazania. Mam nadzieję, że zepnie to pewną klamrą to wszystko. Dlatego, kochani, chciałbym, byśmy rozpoczęli tą dzisiejszą wspólną podróż od przeczytania fragmentu z Ewangelii Łukasza. Chciałbym, kochani, żebyście teraz wyobrazili sobie taką sytuację. Jest około 9, może 5 roku przed naszą erą. Mała galilejska wioska, Nazaret, żyje tam młoda Żydówka, ma około 14-15 lat, nosi piękne hebrajskie imię Miriam. Miriam miała na przykład na imię siostra Mojżesza. W tamtych czasach już w Izraelu nie mówiono po hebrajsku, mówiono po aramejsku, dlatego pewnie jej rodzice wołali na nią Mariam. I ta Mariam jest zwykłą, najzwyklejszą w świecie dziewczyną, jest już mężatką, natomiast jeszcze nie mieszka ze swoim mężem, ponieważ wtedy troszkę było to inaczej niż teraz. Oni już byli sobie poślubieni, oni już byli formalnym małżeństwem, ale jeszcze nie mieszkali ze sobą. I ta Maria nagle... Dzieje się w jej życiu coś niezwykłego. Przeczytajmy to, kochani, z Ewangelii Łukasza. W 6 miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które narodzi się, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również Twoja krewna, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 6 miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Rzecz pierwsza. Maria, bo o niej mowa, nie ma żadnych nadprzyrodzonych cech ani osobowości, ani charakteru. Nie ma o tym w ogóle mowy. Czym się wyróżnia? Łaską, którą otrzymała od Pana jako dar. Łaską. Łaską do czego? Do podjęcia decyzji. Być może niektórych z Was zaszokuje. Maria, tak jak Ty, tak jak ja, jak my wszyscy, miała wolną wolę. Mogła Bogu powiedzieć nie. Chwała jej i jemu, że powiedziała tak, ale miała prawo odmówić Bogu. Bóg by sobie z tym poradził, znalazłby sobie inną Marię. Ryzyko, jakie podjęła, było ogromne. Gdyby jej poślubiony mąż, Józef, powiedział: to nie jest moje dziecko, skazano by ją na ukamienowanie. Zabito by ją w sposób bardzo okrutny. A jednak ona zgodziła się i powiedziała tak. Wszyscy znamy dalszy ciąg tej historii. Wszyscy wiemy, że mówimy o Marii, Matce Jezusa. Co się działo dalej? Maria urodziła swojego pierworodnego, czyli pierwszego syna. Wychowywali go razem z Józefem. Najpierw mieszkali w Egipcie, potem mieszkali w Nazarecie. Tam się przeprowadzili. Ta rodzina niczym nie wyróżniała się wśród wielu tysięcy rodzin żydowskich, jakie wtedy żyły w Izraelu. Niczym. Maria i Józef byli zwykłymi rodzicami. Jezus na przykład miał rodzeństwo. Skąd to wiemy? Oczywiście, kochani, z Biblii. Na kartach Biblii jest to bardzo wyraźnie napisane. Wróćmy jeszcze do czasu przed narodzeniem Jezusa. Józef, będąc prawym człowiekiem, chciał Marię potajemnie oddalić, żeby nikt nie robił jej krzywdy, ale mówiąc wprost, on z nią nie spał, a ona była w ciąży. Mało który facet dzisiaj byłby w stanie wybaczyć zdradę, taką zdradę kobiecie. Józef nie był inny niż inni mężczyźni. Dlatego przychodzi do niego w nocy anioł i go napomina. I on również, mając wolną wolę, decyduje się na przyjęcie Marii. I kochani, w Ewangelii Mateusza czytamy. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Nie chodzi o zbliżenie w sensie takim, że unikał jej, dopóki urodziła, bo przecież wiemy, że był razem z nią w Betlejem. Chodziło o zwykły, normalny, małżeński seks, który jest dany przez Boga jako błogosławieństwo. Amen? Słabo coś. Który nie jest grzechem. Grzechem jest cudzołóstwo. I Maria i Józef po prostu ze sobą sypiali, jak każde małżeństwo, można by powiedzieć, jak Pan Bóg przykazał. W Biblii mamy też bardzo wiele fragmentów mówiących o tym, że Jezus miał rodzeństwo. Kolejny fragment z Ewangelii Marka. Jezus wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysługując się pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma? I co za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? Oczywiście, wielu tłumaczy. To byli kuzyni. Wielu tłumaczy. To było rodzeństwo z poprzedniego małżeństwa Józefa. Nigdzie o tym w Biblii nie czytamy. Nigdzie. Czy nie możemy przyjąć, że Jezus wychowywał się w zwykłej, najzwyklejszej rodzinie, takiej, jakie było mnóstwo w tym czasie w Izraelu? Jezus niczym się nie wyróżniał, podobnie jak jego matka niczym się nie wyróżniała. I kochani, Jezus rozpoczyna swoją służbę. Maria razem ze swoimi synami, z dziećmi, braćmi Jezusa, pozostaje w Nazarecie. dochodzą do niej różne głosy. Bo faryzeusze mówią, on ma demona. A inni mówią, no takiego proroka to w Izraelu nie było. Wskrzesza zmarłych. Nie wiemy, kiedy Maria się prawdziwie nawróciła, bo każdy z nas, ja i każdy z was, potrzebuje nowonarodzenia. I Maria także nowonarodziła się. Nie wiemy, czy było to 2-3 lata, może rok przed Golgotą, czy było to na Golgocie. Na Golgocie, czyli pod krzyżem, wydarzyła się pewna ważna rzecz. Wszyscy uczniowie się rozpierzchli, a pozostał tam tylko i wyłącznie Jan. I Jezus mówi do apostoła Jana. Oto matka twoja, oto syn twój. I odtąd Jan wziął ją do siebie. Zauważcie, Jezus nakazał opiekę nad swoją matką apostołowi Janowi. Nie odwrotnie. Nie można przenosić tego na całą ludzkość, że to Maria opiekuje się całą ludzkością, bo z tego fragmentu jasno wynika, że po prostu Jan miał zabrać Marię do siebie. I to czytamy właśnie, że Jan zaczął się nią opiekować. Co było dalej? Dalej było zesłanie Ducha Świętego i Maria, już to wiemy na 100%, uwierzyła, była już wśród uczniów Pana Jezusa. Wierzyła, że jej Syn jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Mesjaszem, bo podczas zesłania Ducha Świętego jest w górnej izbie. Następnie razem z Janem wyruszają do Efezu, dołączają się do tamtego kościoła, w którym to zwierzchnikiem tego kościoła był Tymoteusz, ten Tymoteusz, do którego Paweł pisał listy, i tam Maria umiera. Nie wiemy, w którym to było roku, na pewno po 30 naszej ery. Jak to się stało? Zwykła śmierć, po prostu umarła, powiem dosadnie, ze starości. Nic nadzwyczajnego. Nikt, absolutnie nikt nie mógłby powiedzieć, że ta historia powinna mieć ciąg dalszy. Tu mogłaby się skończyć. Tu mógłbym powiedzieć amen i zejść ze sceny. Niestety jest ciąg dalszy. Jak to się stało, że ta pokorna, niewykształcona, niepiśmienna, bo wtedy kobiety nie odbierały jakiejkolwiek edukacji, młoda Żydówka nagle awansowała do osoby równej Chrystusowi, do osoby, której oddaje się cześć. Jak do tego doszło? Bardzo często jednym z zarzutów, jakie są kierowane do nas, ja się osobiście z tym spotkałem, jest, bo wy nie uznajecie Marii. I to jest nieprawda. Uznajemy Marię. Jest naszą siostrą w Chrystusie. Jest osobą, którą należy szanować, którą należy podziwiać, którą należy naśladować ze względu na jej posłuszeństwo okazane Bogu. Bo ile razy ja okazałem nieposłuszeństwo Bogu? Bardzo, bardzo wiele. Ona jest godna naśladowania, ale nie godna czci, bo cześć należy się tylko i wyłącznie Jezusowi Chrystusowi, Bogu. Słuchajcie, kochani, przez pierwsze wieki chrześcijaństwa nikt nie wpadł na ten pomysł, żeby Marię w jakikolwiek sposób wyróżnić. Nie, nikt na to nie wpadł. I to przez pierwsze kilka wieków. Była to po prostu matka Jezusa. Matka Zbawiciela. Chrześcijaństwo po wniebowstąpieniu Pana Jezusa przez pierwsze 250 lat rozchodziło się po całym Cesarstwie Rzymskim. I to nie była sielanka. Przecież czytamy to w dziejach, apostolskich, że chrześcijanie byli zwalczani zarówno przez pogan, jak i przez Żydów, którzy traktowali ich jako odstępców od wiary. Byli torturowani, skazywani na śmierć. Wszyscy możemy to sobie obejrzeć chociażby, czy przeczytać chociażby w książce naszego noblisty Quo Vadis. I co dalej? Dalej, dopiero przełom nastąpił w roku, kochani, 313, kiedy cesarz Konstantyn Wielki przyznał chrześcijanom całkowitą swobodę kultu. To znaczy, nikt już nie mógł chrześcijanina skazać na więzienie, nikt chrześcijanina nie mógł zabić bezkarnie za to, że jest chrześcijaninem. Natomiast konkretny przełom nastąpił pod koniec IV wieku za cesarza Teodozjusza Wielkiego, który pod koniec IV wieku naszej ery, tu są różne daty, dlatego nie mówię precyzyjnie, wprowadził chrześcijaństwo jako religię państwową Cesarstwa Rzymskiego. I ktoś by mógł powiedzieć, no super, no właśnie nie super. Problem polegał na tym, że to nie było tak jak teraz. Teraz dzięki telewizji, internetowi, wieści rozchodzą się błyskawicznie, prawda? Natomiast wtedy przecież tego nie było. Byli misjonarze, którzy trafiali do poszczególnych krajów, poszczególnych państw, poszczególnych miast, głosili tam Ewangelię, głosili dobrą wiadomość o ratunku w Jezusie Chrystusie. Natomiast oczywiście natrafiali na ogromny opór. Wielu z nich umarło śmiercią męczeńską. To nie było tak, że przychodził misjonarz i mówił, słuchajcie, bo jest taki Jezus, chciałbym, żebyście w Niego uwierzyli. Dobra, pozamiatane. Nie, absolutnie nie. Te narody miały swoich bogów i boginie. Wszyscy na całej ziemi czczono jakieś boginie. No więc co zrobił Kościół? Kościół chciał dobrze. Wyszło niedobrze. Kościół zaczął zwalczać pogan. Kiedy już dochodziło tam do takiej pełnej ewangelizacji, najczęściej kiedy nawracał się władca, na przykład Mieszko I, no to mówił tak, okej, burzymy świątynie pogańskie i na tym miejscu stawiamy kościół. Dokładnie na tym miejscu. Archeologia to potwierdza. Po co? No bo się przyzwyczaiłem chodzić na Przemysłową, to będę tam se nadal chodził przecież. No co, co? Tylko, że wtedy wyznawałem jakiegoś tam Ozyrysa, Anubisa albo innego bożka, no to teraz będę wyznawał tego Jezusa. Ale co z boginiami? Otóż Marii zaczęto przypisywać cechy bogiń. Tej zwykłej, pokornej Żydówce zaczęto przypisywać cechy, których ona nigdy nie miała i o której jej się nawet nie śniło. Wierzysz w Artemidę i Atenę, że były dziewicami? Super. Maria też. Wierzysz, że jest jakaś królowa niebios, która włada tymi niebem? No tak, no Kybele, Izyda? Nie, to nie one. To Maria. To nasza Maria. A może wierzysz, bo jest taka bogini, która urodziła innego Boga. No pewnie, Maria też urodziła Boga. Słuchajcie, przejęto to. Zrobiono coś naprawdę fatalnego, bo oddalono się od Pisma Świętego, od tego, co w Marii jest napisane na kartach Biblii i w ramach niszczenia walki z pogaństwem zaczęto oddawać cześć Marii poprzez przeszczepienie cech bogiń właśnie jej. Zaczęło się całkiem niewinnie, bo to też nie było tak, że nagle we wszystkich kościołach ogłoszono wszystko naraz i wszyscy powiedzieli, okej, dobra, zgadzam się. To nie było tak. Przede wszystkim większość nie umiała czytać i pisać, więc trzeba to było robić stopniowo. Zaczęło się całkiem niewinnie od takiej, wydawałoby się, logicznego wniosku, że skoro Jezus jest Bogiem, czy wszyscy się z tym zgodzą? I skoro Maria go urodziła, wszyscy się z tym zgodzą? To Maria jest Boga rodzicą. Pod Grunwaldem nasi, zanim pobili Krzyżaków, śpiewali pieśń Boga Rodzica, Bogiem sławiona Maryja, zyści nam, spuści nam Kyrie eleison. Boga Rodzica. Czy Maria urodziła Boga? Według dogmatu przyjętego przez Kościół katolicki, tak. I wyobraźcie sobie, że w 431 sobór w Efezie, tym Efezie, gdzie czczono Artemidę Efeską, co jest napisane, opisane bardzo dobrze w Dziejach Apostolskich, uchwalono dogmat mówiący o tym, że Maria jest Boga rodzicą. Maria nie urodziła Boga. Maria urodziła człowieka. Jezusa, w którym dokonało się wcielenie Boga. Tak jak Jezus nie miał ziemskiego Ojca, bo całą pełnię boskości odziedziczył po Ojcu, powiedzielibyśmy po mieczu, to od Matki po kądzieli odziedziczył ludzką naturę, podatną na zmęczenie, podatną na smutek, podatną na śmierć. Poza tym sugerowanie, że Maria urodziła Boga, to sugerowanie, że Bóg miał jakiś początek, że był czas, w którym tego Boga nie było. A przecież Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset jasno o tym mówi. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Tym Słowem przez duże S, po grecku logos, jest Bóg Jezus Chrystus, który zawsze razem z Duchem Świętym był w Ojcu. Trójca. Jezus i Duch Święty nie mają początku. Oni zawsze byli w Ojcu. Maria nie jest Boga rodzicą. Maria urodziła człowieka, który jest Bogiem. Ten dogmat pociągnął za sobą kolejny i kolejny i kolejny. Skoro Maria była Boga rodzicą, no nie mogła sypiać ze swoim mężem. No jak? Boga rodzica i stwierdzono, że małżeństwo Józefa i Marii to białe małżeństwo, że oni nigdy ze sobą nie sypiali, że je, i wyobraźcie sobie, że Jezus z jedynaka, przepraszam, z pierworodnego stał się jedynakiem. To już mówiliśmy. Biblia jasno, klarownie wyjaśnia, że Jezus miał rodzeństwo. Natomiast taki dogmat w 649 roku ogłosił papież Marcin I o Maryi zawsze dziewicy. Minęło kolejnych 1000 lat. Ta wiara w Marię wciąż ewoluowała. Ciągle coś dodawano, I w 1546 roku odbył się Sobór Trydeński, który ogłasza bardzo ważną, brzemienną w skutki rzecz. Jest grzech pierworodny. Do 1500 roku, tak na to nie patrzono. Bo wiecie, w Biblii nie ma słowa o grzechu pierworodnym. Grzech pierworodny, czyli ten grzech, który my odziedziczyliśmy po naszych prarodzicach, czyli Adamie i Ewie. Nie odziedziczyliśmy grzechu pierworodnego, tylko odziedziczyliśmy grzeszną naturę. Kto z was, drodzy rodzice i dziadkowie, jeszcze pamiętają o buncie dwulatka? Bunt dwulatka, Kasia? To, że twoje małe dziecko się buntuje, to nie dlatego, że ma grzech pierworodny. To, że na wszystko mówi nie i potrafi zrobić awanturę, bo naciśniesz w niego przycisk w windzie, nie robi tego dlatego, że ma, grzech pierworodny, tylko odziedziczył grzeszną naturę. I coś ci powiem. I będzie z nią walczył do końca życia, tak jak ty z nią walczysz. Kto miał w tym tygodniu jakieś pokusy? Ręka do góry. Ta część jest bardziej grzeszna od tej, albo ta część odważniejsza od tej. Przypominam, że dzisiaj jest pierwszy dzień tygodnia, także no, za parę 12, a wy już macie pokusy, ja też. Życie. To jest grzeszna natura, tylko że niestety poszli za tym włodarze Kościoła katolickiego dalej. Mianowicie ogłoszono w 1854 roku ogłoszono dogmat o tym, że Maria urodziła się bez grzechu pierworodnego. No ja się z tym zgodzę. Ale z grzeszną naturą to się urodziła. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi jasno. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Każdy zboczył, każdy. Nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi. Zarazem się zepsuli i nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia za darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. List do Rzymian. Wszyscy to wszyscy. Maria też. I wiecie, ona doskonale o tym wiedziała. Ona przecież, gdyby to przeczytała, to by nie powiedziała, oho, nie wiedziałam. Wiedziałam, słyszała to wielokrotnie w synagodze, bo owszem, to jest z listu do Rzymian, ale to są cytaty ze Starego Testamentu, który ona doskonale znała. Papież Pius IX stwierdził, że, cytuję, stwierdzamy i ogłaszamy doktrynę, która uznaje, że błogosławiona dziewica Maryja była od samego momentu swego poczęcia wolna od zmazy grzechu pierworodnego dzięki łasce wszechmocnego Boga i w rezultacie zasług Jezusa Chrystusa Zbawiciela, w co wszyscy wierni muszą mocno i niezachwianie wierzyć. Niewiara w to jest obarczona grzechem ciężkim i ekskomuniką, czyli wykluczeniem z Kościoła katolickiego. To są przepisy prawa kanonicznego. Co się, kochani, dzieje dalej? Zostaje ogłoszony właśnie dogmat o niepokalanym poczęciu, bo to mówi ten dogmat. Dogmat, który przypisuje Marii, że ona została poczęta w nadprzyrodzony sposób. Kto jeszcze został poczęty w nadprzyrodzony sposób? Jezus. I tu Kościół robi krok, po którym już nie ma odwrotu. Ogłasza Marię współzbawicielką świata. Ogłasza, że ona jest równa Chrystusowi, że razem z Nim poniosła ofiarę na krzyżu. Zacytuję papieża Benedykta XV. Maria cierpiała i niemal zmarła wraz ze swym cierpiącym synem dla zbawienia ludzkości, odrzuciła swe matczyne przywileje i tak dalece, jak to od niej zależało, ofiarowała swego syna boskiej sprawiedliwości. Dlatego możemy powiedzieć, że wraz z Chrystusem zbawiła ludzkość. Wiedziałeś o tym? Do tej pory wszyscy chrześcijanie mieli kilka dogmatów. Tym się różnimy od innych wyznań. Trójca Święta, wiara w powszechne zmartwychwstanie, wiara w powszechne wylanie Ducha Świętego i wiara w to, że jedyną drogą do Boga jest Jezus Chrystus, bo to On umarł za moje i Twoje grzechy. Nie odbieramy fizycznego cierpienia Marii. Kto widział film Pasja, ten może z całą rozciągłością powiedzieć, że to była masakra. Ten film nie jest wcale przesadzony. Jeżeli chodzi o warstwę historyczną, jest mocno oparty na badaniach historyków i archeologów. I każdy z was wie, że bardzo trudno, szczególnie wiedzą to matki, że bardzo trudno jest patrzeć na cierpienie swojego syna. Ale to nie chodziło o fizyczne cierpienie. To chodziło o to, że Jezus miał na sobie grzechy całej ludzkości. Od Adama i Ewy, przez ciebie i mnie, aż po ostatniego człowieka, który narodzi się na ziemi. Wszystkie grzechy, to sprawiało mu ogromny ból. Bóg uczynił go przekleństwem, abyś ty mógł żyć. Maria fizycznie, bardziej psychicznie cierpiała, owszem, ale to ma się nijak do zbawienia. Nawet gdyby tam umarła, serce jej, mówiąc wprost, pękło, nic by to nie dało. Jedyną drogą do Boga jest Jezus Chrystus. Niestety Kościół poszedł dalej, ogłosił kolejny dogmat o wniebowzięciu z ciałem Marii. Maria zmarła, pochowano ją i nagle powstała legenda, że na drugi dzień ktoś chciał przyjść do jej grobu i ten grób otworzyć, nie doszukałem się dlaczego, i nie było tam ciała. W związku z tym stwierdzono, że Maria została razem z tym ciałem, najpierw umarła, bo tego nikt nie neguje, najpierw umarła, a potem została z tym martwym ciałem wzięta do nieba. To się nie zgadza z Biblią. Biblia mówi, że wszyscy umarli, a potem wszyscy zmartwychwstaną. W tej kolejności pierwszy zmartwychwstał Chrystus, a potem zmartwychwstaną ci, którzy zasnęli w Nim. Więc Maria zmartwychwstanie razem w wierze z Tobą i mną. Natomiast zauważcie podobieństwo. Przecież tak mówiono o Jezusie, że kobiety poszły do grobu, zobaczyły pusty grób i stwierdziły, Jezus zmartwychwstał. Amen. Tylko, że Jezus potem się ukazywał bardzo wielu osobom. Ktoś powie, okej, Maria też się ukazywała, objawienia maryjne. Zaraz do tego dojdziemy. Kochani, pora zadać bardzo ważne pytanie. Jak to się stało, że Maria z zwykłej dziewczyny, oczywiście to jest tylko jakaś aktorka, wyobrażenie na kościół dziecięcy, posługujemy się takimi wyobrażeniami, awansowała, a to już jest autentyczna Królowa Niebios, Matka Boska, niepokalana, w niebo wzięta, Pani Aniołów, Pani Nieba. Mógłbym powiedzieć, jak na Kościele Dziecięcym, znajdź różnicę. Pytanie jest nieco inne. Komu było to na rękę? Kto za tym stoi? Bo wiecie, to nie chodzi o to. To chodzi o pierwsze i drugie przykazanie. To chodzi o to, że cześć i chwała, która nie jest należna Mariam, przypada w modlitwach, przypada w różnych przedmiotach Maryi. W archidiecezji częstochowskiej jest 115 parafii, z czego 32 parafie są pod wezwaniem czegoś związanego z Bogiem. Krwi Jezusa, ciała Jezusa, Trójcy i aż 31 parafii związanych z Marią różnego rodzaju. W archidiecezji częstochowskiej jest około 40, trochę ponad 40 sanktuariów, czyli miejsc, w którym w którym oddawana jest cześć jakiejś figurze, obrazowi i tam, tak twierdzą katolicy, dzieje się bardzo wiele cudów. Troszkę ponad 40, około 42. 37 jest poświęcone Marii. Kościół na równi, Kościół katolicki, na równi czci Marię i Jezusa. Mówię to z perspektywy 37 lat bycia wierzącym i praktykującym katolikiem. Odbywają się nowenny do Marii. Cały maj jest poświęcony Marii. Różaniec jest poświęcony Marii. Natomiast o Duchu Świętym słyszymy 4 razy. W czasie chrztu Jezusa w Jordanie, zesłanie Ducha Świętego na Żydów, zesłanie Ducha Świętego na pogan. No to 3 mi wyszły. Trochę mało. Kościół odwrócił to. Dlaczego? Komu na tym zależy? Odpowiedź jest, kochani, bardzo prosta i można ją streścić rzymskim przysłowiem. Ten jest winny, kto ma z tego korzyść. A kto ma z tego korzyść? Jest tylko jedna osoba, która prawie od początku chce pozbawić Boga jego czci. Jest i to prawie od początku, bo mówię tu oczywiście o aniele, o stworzeniu Boga, które zostało stworzone wtedy, kiedy niebo, czyli mówię z pamięci w drugim dniu, i on zbuntował się przeciwko Bogu. I możemy o tym przeczytać w Starym Testamencie, w Księdze Izajasza w 14 rozdziale. Ja to streszczę. Diabeł, szatan, chciał być równy Bogu. Chciał zbudować sobie tron i być równy Bogu. Zazdrościł mu jego chwały, zazdrościł mu jego boskości. I Bóg po prostu go wyrzucił z nieba. Zanim to się stało, szatan zbuntował 1/3 wszystkich aniołów. Szatan, diabeł, jest aniołem, który zbuntował się przeciwko Bogu. To jemu zależy, żeby odbierać Bogu chwałę i przekierowywać ją na kogo? Na siebie. Jak rozpoznać, czy coś jest z Boga, czy wręcz przeciwnie? Takim papierkiem lakmusowym jest oczywiście Pismo Święte. Jeżeli w Piśmie Świętym coś się zgadza, jeżeli to, co ty czujesz, co ty czytasz, co ty doświadczasz, zgadza się z Pismem Świętym, to jest okej. A jeśli się nie zgadza, to nie jest okej. Maria przez całe wieki ukazywała się różnym ludziom na całym kontynencie. To znaczy zjawa podająca się za Marię. W Lourdes, w Medjugorje, w Guadalupe, w Ameryce Południowej, w wielu, wielu innych miejscach. I gdyby ta zjawa mówiła, módlcie się do Jezusa, to Jego chwała, budujcie Jemu kościoły, nawracajcie się, wierzcie Ewangelii, to każdy by powiedział amen, alleluja. Ale ona mówiła tak, ja jestem pośredniczką, módlcie się do mnie, to jest różaniec. Wskazywała na siebie, że to do niej powinny być zanoszone modły. To do niej, na nią powinna być kierowana cześć i chwała, która należy się tylko i wyłącznie Bogu. Są dwa fragmenty takie bardzo, bardzo znaczące, które to pokazują. W Apokalipsie Jan ma widzenie i na początku Apokalipsy widzi Chrystusa i pada przed nim na twarz, a Chrystus go nie podnosi. Dlaczego? Bo Chrystusowi należy się chwała. Czym bardziej bolące kolana, tym większa chwała dla Pana. Ale pod koniec Apokalipsy jest fragment, w którym znów ukazuje się anioł Pana, anioł tym razem, a Jan bęc na kolana. A anioł mówi, nie, nie, podnieś się, ja jestem takim samym sługą jak ty. Ten anioł nie chciał, aby cześć, która należy się Bogu, była oddawana komukolwiek innemu, jak tylko Chrystusowi. Natomiast diabeł nie zna przyszłości. Diabeł nie czyta w myślach. Diabeł nie wiedział, czy ten to Chrystus. Czy ten Jezus to Chrystus. On o tym nie wiedział. Musiał to sprawdzić. Stąd kuszenie Jezusa na pustyni. I czytamy, czytamy, kochani, to w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. A może Pan Bóg zmienił zdanie? Może się namyślił? Może zobaczył: ta Maria taka posłuszna, co mi tam zależy? Niech jej też oddają cześć. Jak myślicie? Bóg nie zmienia zdania, bo jeśli Bóg zacząłby zmieniać zdanie, to nie byłoby nic pewnego na tej ziemi. Zresztą On sam o sobie powiedział, że ja jestem, który jestem. To znaczy jest bez początku i bez końca. To znaczy nie zmieniam zdania, że ja jestem taki pewniak. Jedyny pewnik w twoim życiu, jedyny pewniak, którego możesz obstawiać, to Bóg. On się nie zmieni. Poza tym dał to w swoim słowie. Pierwsze i drugie przykazanie, które znajdziemy w Księdze Wyjścia, 20 rozdziale, 3 werset. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do 3. i 4. pokolenia. Względem tych, którzy mnie nienawidzą, okazuje zaś łaskę aż do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie mów mi, że oddawanie czci komukolwiek, czemukolwiek innemu, modlenie się, zanoszenie próśb, chodzenie na pielgrzymki, to nie jest oddawanie czci boskiej. To jest. Jeżeli to robisz, jeżeli to robiłeś, tak jak ja, to oddajesz cześć, oddawałeś cześć stworzeniu. A Bóg nigdy nie chciał, żeby oddawać cześć stworzeniu. Mało tego, zabronił robienia wizerunków. I powiem wam, że przez pierwsze 300 lat nikt nawet nie wpadł na to, żeby zrobić jakikolwiek obraz Marii czy Jezusa. Zresztą wtedy, przypominam, że ostatni umarł apostoł Jan około 100. roku naszej ery, ludzie byli jeszcze ludzie, którzy widzieli Jezusa. Więc nie byłoby ściemy, że on wyglądał tak, a nie inaczej. Poza tym ludzie wiedzieli, bo pamiętali, przecież pierwsi nawracali się Żydzi, że nie wolno tworzyć jakichkolwiek wizerunków. A teraz sama ta zjawa, która się ukazywała, mówiła: namalujcie mój obraz, wyrzeźbcie mnie, oddawajcie mi cześć. Tych wizerunków jest mnóstwo. Który jest prawdziwy? Bo Jezusa się utarło, tak? Włosy do ramion, broda. Oczywiście widziałem też Jezusa z pięknymi blond włosami, niebieskimi oczami. Typowy Żyd, tak? Ale Maria, która? Pierwsze wizerunki Marii pochodzą z III wieku. I to jest Maria, matka Jezusa. To znaczy Maria z Jezusem na kolanach. Później stwierdzono, że to dobry biznes. W Biblii jest to opisane doskonale, kiedy chciano zabić Pawła właśnie w Efezie, no bo wiedziano, że jak się Efez nawróci, to ci, którzy tworzą te podobizny Artemidy Efeskiej, no po prostu stracą pracę, tak? Idź sobie pod Jasną Górę, zobacz, ile tam jest dewocjonaliów różnego rodzaju. Matka Boska ruszająca głową, Matka Boska świecąca, Matka Boska taka, Matka Boska taka. To jest wbrew pierwszemu i drugiemu przykazaniu. Bóg nie chciał być widoczny dla ludzi. Dlatego zawsze ukazywał się przez swoje stworzenie w krzaku gorejącym i to byli aniołowie. Natomiast pełnię siebie pokazał w kim? W Chrystusie. Biblia mówi, kiedy apostołowie, no wiadomo, to nie były, to oni byli w procesie, tak jak my wszyscy. Przyszli do Jezusa i powiedzieli: Panie, pokaż nam Ojca. A Jezus powiedział: kto mnie widział, widział Ojca. Bo Bóg chciał, aby Jego niewidzialna istota była oglądana w Jego dziełach, a nie w dziełach rąk ludzkich. Też jest to napisane w liście do Rzymian. I kochani, to przykazanie, zauważcie, że to przykazanie ściąga przekleństwo. Ja, Pan Bóg, Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. On jest Bogiem zazdrosnym. Czy Bóg pozwoli sobie na takie lekceważenie? Wiecie, to nie o to chodzi, że Bóg kogokolwiek ukaże. To chodzi o to, że ty sam wyjdziesz spod Bożego błogosławieństwa. Wyobrażam sobie Boże błogosławieństwo jako parasol nad moim życiem. Tu mogą chorować, tu mogą się rozwodzić, tu mogą popaść w hazard, a tam w alkoholizm. Ale kiedy ja trzymam się Boga, to ja tego nie zrobię. Ale jeśli ja odejdę od Boga, to wychodzę spod parasola. I nie mogę powiedzieć: Boże, dlaczego na mnie pada? Bo spod parasola wyszedłeś. Wejdź z powrotem. Drzwi są otwarte. Niech każdy z was wyciągnie wnioski z tego, co przeczytam za chwilkę. 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz, który musiał uciekać z Polski podczas potopu szwedzkiego, zrobił coś bardzo niewłaściwego. Mianowicie powziął oficjalne ślubowanie przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie i ofiarował całe państwo Marii, czyniąc ją królową Polski. W cały XV wiek i do pierwszej połowy XVI wieku Polska była mocarstwem. Jagiellonowie panowali byli królami na bardzo wielu królestwach. Polska była od morza do morza, od Bałtyku do Morza Czarnego. To była potęga. I nagle królowie lekcyjni w 1795 roku trzeci rozbiór Polski, Polska znika z map świata. Na 20 lat odzyskuje niepodległość, ale to też nie była sielanka, bo nie było nas ponad 100 lat na mapie i trzeba było z trzech różnych państw, mających na przykład różne systemy miar, zrobić jedno państwo, a potem hekatomba II wojny światowej, w której to zginęło 6 milionów obywateli Polski, czyli ponad 20%. A potem PRL, komunizm. Byliśmy pod dominacją naszego wschodniego wielkiego brata. Jeżeli uważasz, że to jest błogosławieństwo i że Maria Królowa się dobrze nami zajmowała, ja uważam, że coś jest nie tak. Pora, kochani, aby zwrócić się do Chrystusa. Bo Bóg jest wierny. Bóg jest łaskawy i pełen miłosierdzia. Zastanawiałem się, dlaczego tak żywy jest kult maryjny w Polsce. Zastanawiałem się nad tym. I doszedłem do jednego wniosku. Ludzie nie znają prawdziwego Jezusa. Ja mogę to powiedzieć o sobie. Zanim się 10 lat temu nawróciłem, to miałem absolutnie fałszywy obraz Boga. Uważałem, że Bóg jest gdzieś daleko, że się mną nie interesuje, że go po prostu nie obchodzę, żeby on tylko czyha na to, aż ja popełnię grzech, aż ja popełnię jakiś błąd, żeby mnie ukarać. Mam wrażenie, że przenosiłem na Boga obraz mojego ziemskiego ojca, którego nie było w moim życiu. Natomiast matka, owszem, była. Matka jest łaskawa. Matka ci wybaczy. Matka cię przytuli. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze być dzieckiem twym. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona twoje się skryć. Do kogo przyjdziesz, jak nie do matki? No przychodzisz, bo tego Boga się boisz, bo go nie znasz, bo może ktoś przedstawił ci obraz Boga, który jest po prostu fałszywy. A Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie potrzebujecie żadnego pośrednika, bo pośrednikiem jest tylko Jezus Chrystus, to mówi Pismo Święte. Możesz przyjść bezpośrednio do Jezusa, do Jego tronu i brać łaskę za łaską. Diabłu zależy na tym, żeby odciągnąć cię od Chrystusa. Diabeł jest kłamcą. On jedno kłamstwo uwiarygadnia drugim kłamstwem, a drugie kłamstwo trzecim kłamstwem. Potem się już gubimy w tych kłamstwach. Pora odrzucić to. Pora przyjść do Jezusa. On cię kocha. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie bój się Chrystusa, nie bój się Boga. On na ciebie czeka. Pismo Święte mówi, że ja stoję u twoich drzwi i kołaczę i czekam na ciebie. Ruch jest po twojej stronie. Klamka jest po twojej stronie. Nieważne, jakie grzechy popełniłeś. Nieważne, co złego zrobiłeś w swoim życiu. Każdy grzech Bóg przybił do krzyża. Każdy grzech jest ci wybaczony, jeśli ty prawdziwie, na kolanach, szczerze, we łzach, przyjdziesz do Niego, przeprosisz Go i pojednasz się z Nim. On czeka na ciebie. Czeka na ciebie. Na mnie czekał 37 lat. Ktoś mówi, że 57. Chwała Bogu, że zdążyłeś. Chwała Bogu, że zdążyłem. Nie daj na siebie czekać. Bóg cię kocha. Dlatego jeśli nie uczyniłeś Chrystusa swoim osobistym Panem i Zbawicielem, to odwróć się od tego, czemu dajesz w tej chwili, co zajmuje twoją głowę, co zajmuje twój czas, co jest twoim bożkiem. Może to Maria, może jakiś święty, a może po prostu telewizor. Odwróć się od tego. Przyjdź do Niego. On czeka na ciebie. Z tymi, którzy chcieliby zrobić ten krok, chciałbym się teraz pomodlić. Panie, jestem grzesznikiem i zdaję sobie z tego sprawę, że moje grzechy oddaliły mnie od Ciebie. Ale teraz chcę przyjść i w pokorze przeprosić Cię. Pomóż mi nie grzeszyć więcej. Chcę być Twoim dzieckiem. Chcę być Twoim synem i Twoją córką. Chcę być Twoim uczniem i postępować zgodnie z Twoją wolą. Dlatego ogłaszam, że Ty, Jezus Chrystus, jesteś moim przyjacielem, jesteś moim Panem i jesteś moim Zbawicielem. Amen. Wierzę, że mnóstwo osób modliło się tą modlitwą teraz w trakcie tego nabożeństwa przed swoimi komputerami. Jeśli ty również postanowiłeś oddać życie Chrystusowi, to zapraszam cię do punktu Podjąłem decyzję. Tam dwie piękne lokate dziewczyny czekają na ciebie. Dostaniesz świetną książkę, która pomoże ci w podróży z Chrystusem, a najważniejsze, dostaniesz Biblię, dostaniesz Nowy Testament. Weź go za darmo, czytaj i do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Amen.